Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejny wykład w ramach Uniwersytetu Biblijnego na antenie telewizji Trwam. Dziś nasi goście, ksiądz profesor Paweł Podeszwa, witam serdecznie, szczęść Boże.
Boże, witam.
Jest moderatorem dzieła biblijnego w archidiecezji gnieźnieńskiej i ksiądz dr Piotr Kot, szczęść Boże.
Boże.
Jest rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Drodzy Państwo, dziś katedra Ewangelii Synoptycznych, więc spotkanie z ewangelistami Mateuszem, Markiem i Łukaszem. Dziś nasi wykładowcy proponują temat stare i nowe. Zapraszam serdecznie. Po wykładzie oczywiście kontakt telefoniczny i nasze pytania.
Zajmujemy się dzisiaj kolejnym tekstem, który występuje w potrójnej tradycji synoptycznej. To znaczy odnajdziemy go we wszystkich Ewangeliach synoptycznych, jak zostało już przypomniane, w Ewangelii według świętego Marka, według świętego Mateusza i według świętego Łukasza. Tym tekstem, który będziemy dzisiaj rozważać, jest rozmowa Jezusa na temat postu, połączona z wypowiedziami Jego o tym, że trudno, czy wręcz jest mało możliwe łączenie tego, co stare, z tym, co nowe. Rozpoczynamy jak zawsze od najstarszej tradycji, a więc tekstu wyjętego z Ewangelii według świętego Marka.
Już na samym początku wykładów z Ewangelii synoptycznych mówiliśmy o tym, że mamy różne wersje tej samej prawdy. Święty Ireneusz mówił o tym, że mamy czteroforemną Ewangelię. Z tego powodu patrzymy, w jaki sposób niektóre teksty, nauczanie Jezusa, było formowane w kontekście konkretnej wspólnoty, która słuchała słów ewangelisty. Dzisiaj zatrzymujemy się nad zagadnieniem, jak powiedział ksiądz profesor Paweł, starego i nowego. Starego wina, nowego wina, łaty z nowego sukna, która ma być przyszywana do starego ubrania. Posłuchajmy na początku wersji opowiadania według świętego Marka. To jest drugi rozdział od 18 wersetu. Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do niego i pytali, dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział, czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie Pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy w ów dzień będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki, wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Temat, który podejmujemy dzisiaj w kontekście kontrowersji Jezusa z faryzeuszami, z uczniami Jana na temat postu, jest aktualny również dla nas chrześcijan, bo przecież należymy do uczniów, którzy idą za Jezusem i patrzą na tę całą sytuację. Spójrzmy najpierw według tych kryteriów, które przyjmujemy od początku naszych wykładów, w jaki sposób wyodrębniliśmy tę dzisiejszą perykopę. Pamiętamy, że mamy cztery kryteria, przy pomocy których wyodrębniamy teksty biblijne, z całości wyciągamy mniejsze jednostki. Jeśli popatrzymy na dzisiejszy tekst, tekst o postach, tekst o nowym i starym winie, to zauważamy, że brakuje nam jednoznacznego kryterium chronologicznego, przy pomocy którego moglibyśmy ten tekst wyodrębnić. Wcześniejsza perykopa to jest tekst o powołaniu Lewiego i ucztowaniu Jezusa z celnikami, grzesznikami. Już tam pojawiają się faryzeusze i właściwie przejście do tej perykopy o postach jest bardzo płynne. Brakuje nam więc pierwszego kryterium, ale możemy zauważyć kolejne kryterium geograficzne. Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym Jezus ucztował z celnikami, grzesznikami, natomiast już po tej kontrowersji o postach, o młodym, starym winie, o młodej łacie, nowej łacie przyszywanej do starego ubrania, Pan Jezus wyrusza w drogę i przechodzi w szabat pośród zbóż. A więc tam zaczyna się w wersecie 23 nowa perykopa, nowa jednostka. Zmieniają się również postacie, to widzimy bardzo mocno wcześniej przed kontrowersją o postach. Pan Jezus rozprawiał z faryzeuszami w obecności celników, grzeszników. Teraz pojawiają się na scenie uczniowie Jana Chrzciciela i pojawiają się również uczniowie Jezusa, bardzo mocno wyeksponowani. Po tej kontrowersji, można tak powiedzieć, odchodzą w cień uczniowie Jana Chrzciciela i Jezus pozostaje tylko ze swoimi uczniami wtedy, kiedy jest kontrowersja na temat łuskania w szabat kłosów zbóż, podchodzą do Jezusa znowuż faryzeusze. Kryterium ostatnie to kryterium tematyczne. Ono bardzo pomaga nam wyodrębnić tę jednostkę ewangeliczną. Wcześniej Jezus powoływał Lewiego, ucztował z celnikami, teraz rozprawia z faryzeuszami, uczniami Jana, a już za chwilę w zupełnie innych okolicznościach będzie podejmował kolejną kontrowersję, tym razem z faryzeuszami. A więc jak widzimy, to kryterium tematyczne jest decydujące dla wyodrębnienia tej dzisiejszej jednostki tematycznej. Warto jeszcze popatrzeć krótko na strukturę perykopy. Czasami ta struktura wydobywa jakiś zasadniczy temat, na którym ewangelista chce skoncentrować swoją uwagę. Struktura dzisiejszego tekstu jest bardzo prosta, przejrzysta. Najpierw ewangelista zarysowuje kontekst sytuacyjny, po czym następuje prezentacja problemu, a więc uczniowie Jana, faryzeusze pytają o to, dlaczego oni poszczą, a uczniowie Jezusa nie poszczą. I kolejna część tego tekstu to odpowiedź Jezusa, w której zawierają się symbole. Symbol wina i symbol ubrania. Spójrzmy teraz do tego, co takiego ewangelista chciał przekazać odbiorcom.
Ewangelista Marek rozpoczyna tę perykopę od informacji, że uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Zwróćmy uwagę, uczniowie Jana wymienieni są nawet przed faryzeuszami. To świadczy, jest jakimś znakiem niezwykłego autorytetu Jana nawet po jego śmierci. Pamiętamy, że Jan przecież uznawany był za proroka Boga. O jaki post chodzi? Co to znaczy mieli post? Otóż praktykowanie postu w Starym Testamencie było bardzo częste. To była praktyka pobożnościowa, która miała zmierzać do pojednania z Bogiem. Pojednania z Bogiem, który został obrażony przez liczne grzechy ludu. I miała to być wewnętrzne nastawienie, chęć pojednania z Bogiem. I to, co było we wnętrzu człowieka, ujawniało się w tej postawie zewnętrznej, która właśnie miała poprzez post wyrażać skruchę serca, a zatem uznanie swoich grzechów i swoich win. Bardzo często nawiązywali do tego prorocy. Mamy na przykład u Joela piękny tekst, który mówi o tym, abyśmy nawracali się do Boga całym sercem przez post, płacz i lament. To, co jednak prorok zauważa i podkreśla, rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. Nawracajcie się do Pana Boga waszego. A więc post miał symbolizować, miał być wyrazem pewnego nastawienia wewnętrznego, właśnie chęci pojednania z Bogiem, przeproszenia Go za grzechy, uznania swoich win i rozdzierania serca, otwierania serca. Faryzeusze praktykowali post dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i w czwartki, i była to ich swoistego rodzaju także modlitwa o nadejście Królestwa Bożego. Uczniowie zaś Jana być może praktykowali post, naśladując surowe życie swojego mistrza. Posty zatem były pewnym wyrazem pobożności człowieka, jego religijności. I przyjęło się takie myślenie, że zatem im ktoś więcej pości, to znaczy, że jest bardziej religijny, bardziej pobożny. Czego dotyczy pytanie, które zawiera pewien zarzut postawiony Jezusowi? Otóż, dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? Czego dotyczy to pytanie? Jest to zarzut przeciwko Jezusowi, że jego uczniowie nie zachowują postu. Dlaczego zatem na to pozwala? Przecież mistrz, nauczyciel jest odpowiedzialny za zachowanie swoich uczniów. Zarzut ten jest typowy także dla faryzeuszów, którzy występują u Marka obok uczonych w piśmie jako przeciwnicy Jezusa. Jaka jest logika tego zarzutu? A więc Jezus albo nie ma wpływu na swoich uczniów, albo uczniowie źle naśladują swojego mistrza. Albo naśladują swojego mistrza źle, to znaczy, że ten mistrz źle ich uczy, źle ich poucza, źle ich formuje, źle ich kształtuje. Zwróćmy uwagę, że bardzo mocno ewangelista podkreśla twoi uczniowie. W odpowiedzi Jezus mówi: goście weselni nie mogą pościć, dopóki Pan młody jest z nimi. Nie mogą pościć, dopóki Pana młodego mają u siebie. Otóż uczniowie nazwani są gośćmi weselnymi, dosłownie synami wesela albo synami sali weselnej. To jest odpowiedź Jezusa, która bardzo mocno akcentuje prawdę o Jego obecności i Jezus jest porównany do Pana Młodego, do oblubieńca. Relacja Jezusa i uczniów zatem jest przedstawiona na wzór relacji Boga i Izraela. Uczniowie są nowym ludem Bożym. Zostali uznani za gości weselnych boskiego oblubieńca. Bóg jako oblubieniec to jest typowy obraz Starego Testamentu, opisywania relacji Boga Izraela do ludu. Obraz oblubieńca z jednej strony wskazuje nam zatem wyraźnie na taki międzyosobowy charakter więzi Boga i Izraela. Z drugiej strony w starotestamentowym kontekście właśnie rodzinno-społecznym wskazuje na inicjatywę boskiego oblubieńca. Wielu komentatorów zwraca uwagę, że mimo iż nie pojawia się tutaj słowo przymierze, wyraźny jest ten kontekst przymierza, właśnie przymierza, które zostało zawarte między Bogiem a Jego ludem na Synaju, które to przymierze określane było jako zaślubiny Boga i ludu, w którym to przymierzu obie strony zobowiązują się do wierności i do miłości. Wobec łamania przymierza ze strony ludu, ze strony człowieka, Bóg nieustannie gotowy jest do odnawiania, aż w końcu zapowiada ustanowienie wiecznego przymierza, którego żaden grzech nie będzie w stanie złamać. Co więcej, grzech pójdzie niejako w niepamięć. Uczta weselna, o której mówi Jezus, o której pisze ewangelista, wyklucza zatem wszelkie posty. Co to oznacza? Oznacza koniec odrzucenia, wygnania, hańby. Jest ona znakiem nawiązania nowego rodzaju relacji z Bogiem i z Jego ludem. Jezus, jeśli można tak powiedzieć, ogłasza nowe małżeństwo, zaślubiny ze swoim ludem. W miejscu Boga jest teraz tym oblubieńcem Izrael. W tym oblubieńcem Izraela jest sam Jezus. Jezus jednak mówi, że przyjdą dni, kiedy oblubieniec zostanie zabrany, zostanie wzięty, zostanie odebrany. Tutaj mamy stronę bierną, tak zwane passivum divinum, które wskazuje na działanie Boga. Jest to moment ustalony przez Pana Boga, ponieważ toczy się Boży plan zbawienia. Wszystko dzieje się zatem, wzięcie oblubieńca, jest to nawiązanie do jego śmierci, jest zgodne z wolą Boga, z jego planem zbawienia. Zabranie oblubieńca uniemożliwia zatem kontynuowanie uczty i wtedy będzie miejsce na post. Te wypowiedzi Jezusa zostają uzupełnione przez dwa logiony, które treściowo wiążą się także z ucztą. Mianowicie mamy mowę o szacie, o ubraniu i mamy także mowę o winie. Te dwie wypowiedzi Jezusa mają bardzo podobną strukturę. Zaczynają się od tego stwierdzenia, że nikt nie czyni tego, czego nie czyni. Nie łączy tego, co nowe, z tym, co stare. Dlatego, że efekt takiego połączenia jest ryzykowny. Powoduje zniszczenie zamiast ocalenia. Ewangelista nawiązuje, czy jest w tym swoim nauczaniu, do dwóch obrazów. Najpierw chodzi o bukłaki, które były wykonywane z koziej wysuszonej skóry i kiedy te bukłaki były zrobione, były zrobione z młodej skóry, to kiedy wlewano młode wino, to wino fermentowało, wydzielało gazy, ale nowa elastyczna skóra pod ich naporem się rozszerzała i wytrzymywała powstałe wewnątrz ciśnienie. Natomiast stara skóra, czyli stare bukłaki, rozciągnięta już w pewnym sensie do granic możliwości, do granic wytrzymałości, stawała się też krucha ze względu na swoją starość i z powodu i wieku, i zużycia w takich okolicznościach po prostu pękała i wino się wylewało. Podobny obraz, podobna logika jest w drugim obrazie, mianowicie przyszywania łaty nowego materiału do starego ubrania. Otóż chodzi tutaj o łatę z materiału, który nie został poddany wstępnej obróbce, z materiału niefolowanego, to znaczy takiego, który kurczy się, kiedy jest używany, zwłaszcza kiedy jest czyszczony. I przyszycie, połączenie takiego materiału nowego z tym, co stare, ze starą szatą, powoduje, że bardzo łatwo może nastąpić rozdarcie, czyli zniszczenie zarówno tego, co stare i tego, co nowe. Jaki jest sens tych dwóch obrazów użytych przez ewangelistę? Otóż on wyraźnie wskazuje nam, że trudno jest połączyć to, co jest nowe, to, co jest nauczaniem Jezusa, to, co jest nowością, z tym, co jest starą strukturą, starym sposobem, powiemy, myślenia człowieka, co jest związane z jego przyzwyczajeniami. Potrzeba zatem przemiany, potrzeba nawrócenia, potrzeba przemiany mentalności. W pewien sposób ten obraz nam sugeruje, że aby przyjąć to, co nowe, musimy stać się nowi, nie możemy pozostać starzy. Pytanie jest, co z tym, co stare? Ewangelista nie mówi, że to należy wyrzucić, całkowicie odrzucić, ale pokazuje jakby, że to stare, a więc stary sposób patrzenia na relacje z Bogiem, tylko oparty o to pierwsze przymierze, jest już niewystarczający w nowej sytuacji do wyrażenia tego nowego sposobu obecności Boga w świecie, do obecności Jego Królestwa, które nadeszło, które stało się faktem wraz z przyjściem Chrystusa. Dlatego nawet jeśli to, co stare, nie zostało anulowane, przymierze nie zostało zerwane, nie zostało odrzucone, a nawet jest pewna troska Boga o jego integralność, to w nowej ekonomii zbawienia, w tym nowym porządku, pozostaje niejako na uboczu, na marginesie.
Bardzo ważna jest ta mentalność, o której mówi ksiądz profesor Paweł. Nowa mentalność uczniów cały czas patrzymy na ten obraz, na słowa Jezusa w kontekście całej sytuacji. Jezus jest otoczony, tak jak widzieliśmy na obrazie wcześniej dzisiaj, jest otoczony uczniami Jana, jest otoczony faryzeuszami. I chcemy się pytać, co takiego Jezus przede wszystkim przekazuje tym swoim odbiorcom, a później już szerzej każdemu z nas. Czytamy Ewangelię Marka, jak już mówiliśmy nie jeden raz, najstarszą Ewangelię, tak przyjmujemy taki punkt wyjścia, w kontekście zasadniczych zagadnień teologicznych, które święty Marek stawia najpierw sobie, a później chce zaprezentować słuchaczom. I pamiętamy z naszych poprzednich spotkań, że święty Marek chce rozwiązać czy przedstawić trzy zasadnicze zagadnienia teologiczne. Pierwsze zagadnienie to jest pytanie o to, kim jest Jezus. I święty Marek prowadzi swojego słuchacza do odpowiedzi, którą prezentuje ustami setnika w 15 rozdziale, 15:39. Prawdziwie ten człowiek, właśnie ten Jezus z Nazaretu, syn Maryi, jak mniemano Józefa, ten człowiek jest Synem Bożym. To jest pierwsze zagadnienie teologiczne, więc synostwo Boże, Jezus jako Syn Boży. Drugie zagadnienie teologiczne to jest sekret mesjański. Jezus, zwłaszcza na początku Ewangelii Marka, nie pozwala, zwłaszcza duchom nieczystym, ale też innym postaciom, objawić wprost, kim jest. Każdy słuchacz, każdy odbiorca ma sam wniknąć w tajemnicę Jezusa, patrząc na Jego czyny, słuchając Jego słów. I trzecie zagadnienie, bardzo ważne dla świętego Marka, to jest temat ucznia. Kim jest uczeń Jezusa? Co charakteryzuje ucznia Jezusa? I w kontekście, czy w perspektywie tych trzech zagadnień próbujemy odczytać przesłanie dzisiejszego tekstu. Sprawą centralną, zagadnieniem centralnym jest oczywiście sprawa postów. To jest punkt wyjścia dla kontrowersji Jezusa z faryzeuszami, z uczniami Jana. Pytający chcą nie tylko ustosunkować się do tego zagadnienia postu, czy one są właściwe, czy niewłaściwe, w jakim wymiarze uczniowie Jezusa mieliby je praktykować, żeby jeszcze mieścić się w oficjalnym judaizmie, ale pytający pragną w ten sposób, odnosząc się do postów, określić autorytet Jezusa jako nauczyciela, a co się z tym wiąże, charakter relacji uczniów z Jezusem. Kim jest ten Jezus? Innymi słowy możemy to pytanie zadać. Kim jest ten Jezus, skoro Jego uczniowie zmieniają tradycję Izraela, tradycję judaizmu? Za kogo On się podaje w ten sposób? W jaki sposób chce się zaprezentować, skoro ma odwagę wyprowadzić grupę uczniów z tradycji judaistycznej? W przypadku uczniów Jana i faryzeuszów, tak jak już wspomniał ksiądz profesor Paweł, post miał charakter ascetyczny, pokutny. To jest cała praktyka Starego Testamentu, ale też w pewien sposób ta praktyka przeszła do Kościoła katolickiego. Charakter ascetyczny, charakter pokutny, ćwiczenie się w pewien sposób we własnej sprawiedliwości. Pan Jezus bardzo mocno ten aspekt wydobywa. Właśnie w tym obrazie oblubieńca, oblubienicy, gości weselnych, którzy są na weselu oblubieńca. W Starym Testamencie post ma charakter ascetyczny, ćwiczenie się we własnej sprawiedliwości. A więc są to elementy, post jest elementem prowadzącym do samousprawiedliwienia. W taki sposób był praktykowany post przez faryzeuszów, przez lud żydowski. Podejmujemy post, żeby doskonale spełniać uczynki wynikające z prawa. Chcemy oczyścić siebie z grzechów. Ciągle jest bardzo mocno zaakcentowany ten aspekt ja, to ja to robię, to ja staję się doskonały. Bóg usprawiedliwia mnie na mocy moich uczynków, mojego działania, moich dokonań. Jezus chce wyciągnąć uczniów swoich z tej mentalności, mentalności nastawionej, skoncentrowanej na idei samozbawienia, samousprawiedliwienia. W przypadku uczniów Jezusa post ma nieco inny charakter. To jest bardzo ważne również dla przeżywania postu obecnie we współczesnym Kościele, czyli we współczesnej wspólnocie uczniów Jezusa. Ten post, o którym mówi Jezus w dzisiejszej kontrowersji, jest znakiem pamięci o oblubieńcu. A więc kiedy zabraknie oblubieńca, Pana młodego, wtedy uczniowie mają pościć. I post ma im przypominać o tym, że pomimo fizycznej nieobecności Jezusa, ta więź z Mistrzem nadal trwa. Fizycznie Go nie ma, ale On żyje, to jest Bóg żyjący i On przyjdzie. Post staje się znakiem dla uczniów. Nadal jesteśmy zależni od Jezusa. To On jest mocą zbawiającą. To On jest tym, który usprawiedliwia. Nie nasze uczynki, nie nasza asceza, ale nasz Mistrz. Poszliśmy za Nim i nieustannie idziemy za Nim, chociaż nie ma tej fizycznej relacji z Jezusem. Post jest znakiem tego, że jesteśmy złączeni z Jezusem, że nasza nadzieja jest bardzo ściśle związana z Mistrzem, który nas pociągnął za sobą. A więc widzimy, jak ta dzisiejsza kontrowersja, o której mówimy, Jezusa z uczniami Jana i z faryzeuszami, odnosi się bardzo mocno do tych trzech tematów teologicznych Ewangelii Marka. Temat synostwa Bożego na początku Ewangelii w czasie chrztu w Jordanie, nad wodami Jordanu rozległ się głos Ojca, który wskazał na Jezusa z Nazaretu, mówiąc: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I rzeczywiście uczniowie słuchają Jezusa, idą za Nim w ten sposób, poprzez to, że są poddani, posłuszni Jemu, objawiają też tożsamość Mistrza. To nie jest jeden z innych nauczycieli Izraela. Gdyby tak było, uczniowie by pościli, tak jak uczniowie Jana, tak jak faryzeusze. To jest ktoś inny. To jest właśnie Syn Boży. Słuchamy Jego słowa, Jego głosu. Nawet jeśli ta nauka odbiega od tradycji Izraela, jest czymś nowym, wchodzimy w tę nową mentalność, ponieważ Jezus nie jest zwyczajnym nauczycielem. To jest rzeczywiście oblubieniec, Syn Boży. I temat uczniostwa, ta relacja z Jezusem uczniów jest bardzo ścisła. Za kilka chwil Jezus powoła swoich uczniów do jeszcze większej zażyłości z Nim. Zaprosi ich do relacji, którą określi poprzez wyrażenie, aby byli z Nim. I rzeczywiście uczniowie, jak tutaj już widzimy, mocno przylgnęli do Jezusa. Jednoczą się całym sercem, całym umysłem z tym, co przekazuje im Mistrz. Jest to więź niezwykle ścisła, duża zależność, różne głosy dochodzą ze świata, właśnie od faryzeuszów, uczniów Jana, jeszcze z innych kręgów, a uczniowie idą za Jezusem. Bardzo silna więź z Panem i sekret mesjański. A więc kiedy Jezus mówi o oblubieńcu, o gościach weselnych, przedstawia te dwa symbole, obserwatorzy musieli zadawać sobie pytanie, kimże On jest, że to wszystko czyni.
Idziemy zatem do kolejnej Ewangelii, Ewangelii według świętego Mateusza. Rozpoczynamy od lektury tekstu. Tym razem to opowiadanie odnajdujemy w 9 rozdziale Ewangelii, wersety od 14 do 17. Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje. Widzimy, że ten tekst według świętego Mateusza jest bardzo podobny do zapisu markowego. Jeżeli patrzymy na kryteria wyodrębnienia perykopy, te cztery, chronologiczne, geograficzne, zmiany postaci i tematyczne, to podobnie jak w przypadku Ewangelii Marka, widzimy, że pierwsze kryterium i drugie, czyli chronologiczne i geograficzne, jest nieco mniej zaznaczone. Przynajmniej na początku perykopy. Otóż warto zwrócić uwagę, że kontekst się nieco zmienia. O ile kontekst poprzedzający jest identyczny, bo jest to powołanie nie Lewiego, ale Mateusza, o czym mówiliśmy, i uczta z celnikami i grzesznikami, potem jest nasze opowiadanie, to później w Ewangelii Mateusza, czyli kontekst następujący, to są Jezusowe cuda, uzdrowienie kobiety i dziewczynki w domu pewnego dostojnika. Kryterium chronologiczne, geograficzne mniej zaznaczone. Natomiast wyraźnie kryterium zmiany postaci, kryterium tematyczne, które wskazują, że mamy do czynienia z nową perykopą. Zobaczmy zmianę kryterium postaci. Jezus, Mateusz, celnicy i grzesznicy, faryzeusze, uczniowie. Teraz Jezus i uczniowie Jana. Natomiast w perykopie następnej dostojnik, Jezus, uczniowie, kobieta, fletniści, lamentujący tłum i dziewczynka. I kryterium tematyczne też jednoznacznie zmienione. Powołanie Mateusza i uczta z celnikami i grzesznikami, kontrowersja z faryzeuszami. Teraz jest sprawa postu, rozmowa z uczniami Jana i ta kwestia pogodzenia starego i nowego. A następna perykopa to cuda uzdrowienia kobiety i dziewczynki. Jeśli popatrzymy na porównanie synoptyczne tekstu markowego i redakcji mateuszowej, to zauważamy, że Mateusz w tradycyjny dla siebie sposób skraca nieco, upraszcza relację Marka. Pomija werset wprowadzający, pomija także wzmiankę o uczniach faryzeuszów. Zamienia także czasownik pościć na czasownik smucić się. Kolejna zmiana, bardzo mocno Mateusz akcentuje fakt zniszczenia, wylania się wina, przepadnięcia wina, podkreśla także zniszczenie bukłaków i na końcu perykopy, kiedy czytamy ostatni werset, 17, mamy wyraźnie podkreślone, że należy nowe wino wlewać do nowych bukłaków, bo tylko tak jedno i drugie się zachowuje. Struktura tekstu bardzo podobna jak w przypadku Ewangelii Marka, mianowicie pytanie uczniów Jana, odpowiedź Jezusa i dwa logiony w pewien sposób ilustrujące tę prawdę, mianowicie wypowiedź o ubraniu, o szacie i wypowiedź o winie. Gatunek literacki, gdybyśmy pytali, to jest oczywiście kontrowersja, czyli dyskusja, dysputa Jezusa połączona z tymi dwoma logionami, które mają charakter takich sentencji czy wypowiedzi o charakterze mądrościowym.
Biorąc do ręki Ewangelię Mateusza, znowuż patrzymy na kontekst sytuacyjny niejako, to co w egzegezie i teologii biblijnej nazywamy umiejscowieniem w kontekście, sitz im Leben. Ewangelia Mateuszowa powstaje w kontekście wspólnoty judeochrześcijańskiej i to jest bardzo ważny element, kiedy zastanawiamy się, dlaczego ewangelista skorzystał z takiego, a nie innego materiału odnoszącego się do życia, cudów, nauczania Jezusa i dlaczego skomponował tę Ewangelię w taki, a nie inny sposób. Mateusz daje swojej wspólnocie, jako wytrawny katechista, daje swojej wspólnocie jako podręcznik porównywalny do nowego prawa. Oni, którzy bardzo dobrze znali stare prawo, Stary Testament, znali Torę, proroków i pisma, teraz otrzymują księgę, która mówi o wypełnieniu się tego wszystkiego, co było w Starym Testamencie i to spełnia się w osobie Jezusa Chrystusa. I dzisiaj patrzymy, jak Mateusz wykorzystuje, czy komponowuje tekst o postach, o starym i nowym do struktury swojego dzieła. Warto właśnie już na samym początku zwrócić uwagę na to, o czym była tutaj mowa, że perykopa o postach jest umiejscowiona w takiej dużej sekcji, w której występuje wiele cudów czynionych przez Jezusa. Cudowne uzdrowienia, cudowne wydarzenia. To jest właśnie język Ewangelii. Tylko Jezus daje zbawienie. On chce bardzo mocno to podkreślić. Przygotowuje poprzez te cudowne wydarzenia serca i umysły uczniów na przyjęcie tej prawdy, którą komunikuje im prawie że wprost w kontrowersji z faryzeuszami i z uczniami Jana. Tylko Jezus daje zbawienie, a nie jakieś ludzkie praktyki. One są ważne, mówi Jezus, one są ważne na tyle, na ile otwierają serce człowieka na przyjęcie mocy Boga, na przyjęcie łaski od Boga. A więc cuda to pokazują, kto jest Panem stworzenia, kto jest tym, który może przywracać do życia, kto jest tym, który realnie kształtuje historię świata i człowieka według własnego planu, tym kimś jest Bóg. Jezus jako Syn Boży przyszedł na świat po to, aby człowieka wyciągnąć, tu mamy cały czas w tle wspólnotę judeochrześcijańską, wyciągnąć z tej logiki, że ja sam jestem w stanie wysłużyć sobie zbawienie. Jezus otwiera inną perspektywę. Tylko Bóg jest dawcą życia, dawcą zbawienia. I święty Mateusz troszeczkę podobnie do Marka i zobaczymy też za chwilę do Łukasza, wykorzystuje ten temat postów, aby zaprezentować ważną naukę dla wspólnoty Kościoła. Jezus nie przekreśla praktyki postu. Nie ma w tekście nigdzie jakiegoś przekreślenia, tak jakby Jezus powiedział, to jest nieważne, odrzućcie to, wyjdźcie zupełnie z tych praktyk. Nie, Jezus mówi, można praktykować post i będziecie go praktykować, ale tutaj jest ważny punkt odniesienia. Post jest dobry, jeśli jest odnoszony do Boga, a nie do siebie samego. To jest ten punkt odniesienia. Praktykować post nie ze względu na siebie, ale ze względu na działanie Boga. W kościele judeochrześcijańskim była ta pokusa powrotu do starego myślenia. Stąd święty Mateusz z tradycji wykorzystuje kontrowersję Jezusa o postach, żeby zachęcić uczniów, zachęcić Kościół do wejścia w tę nową mentalność życia. Nie wracać do starotestamentowego myślenia o tym, że człowiek usprawiedliwia się na mocy prawa, na mocy realizacji prawa, na mocy uczynków. Człowiek może być usprawiedliwiony poprzez działanie Boga. Bóg tutaj jest najważniejszy. Jezus mówi, że w przypadku Kościoła i w przypadku chrześcijan, również współczesnych, tym, który usprawiedliwia, jest oblubieniec, a więc On sam. I ważna jest ta relacja z Nim wtedy, kiedy podejmuje się jakiekolwiek praktyki ascetyczne, a zwłaszcza post.
W przypadku tego opowiadania widzimy, jak ewangelista Mateusz dość wiernie skopiował, jeśli można tak powiedzieć, Ewangelię Marka, czy ten zapis markowy do swojej Ewangelii. Oczywiście poczynił pewne zmiany w tekście, zmiany bardziej o charakterze literackim. Może to, co by nam dawało jeszcze, warte byłoby zauważenia, bo daje nam jakby taką właśnie element charakterystyczny dla myślenia świętego Mateusza w tym kontekście judeochrześcijańskim, to jest to zakończenie, kiedy wyraźnie akcentuje ewangelista, że młode wino wlewa się do nowych bukłaków, wtedy jedno i drugie się zachowuje. To jest właśnie podkreślenie tej prawdy, że nie da się pogodzić tego, co nowe, a więc wiary chrześcijańskiej, w sposób automatyczny z judaizmem. jest konieczność niejako odłożenia tego, co jest starym porządkiem. Oczywiście nie chodzi tu o całkowite unicestwienie starego. Ono zachowuje jakąś swoją obiektywną wartość, ale schodzi niejako na plan dalszy, na ubocze wobec nowości Jezusa. Jest po prostu stare. Dlaczego stare? Bo nie jest w stanie do końca, już nie wystarcza, aby właśnie wyrazić nową obecność Boga oraz istotę nowego przymierza, które Bóg w Jezusie Chrystusie zawiera z ludzkością. W kontekście judeochrześcijańskim te słowa nabierają szczególnej wagi, prawda? To przywiązanie do prawa, do tory, do tego tradycyjnego judaizmu, pokładanie nadziei właśnie w prawie, które zbawia, a tutaj mamy zupełnie nowe spojrzenie. To wszystko jest ważne, to wszystko ma nas doprowadzić do Chrystusa, jak mówi święty Paweł, ale ostatecznie zbawienie przychodzi od Niego. Dlatego potrzeba otwartości na tą nowość, świeżość Ewangelii i dobrej nowiny objawionej w Jezusie Chrystusie.
Przechodzimy do Ewangelii według świętego Łukasza. Posłuchajmy tego tekstu. On jest bardzo ciekawy, dlatego że jest nieco rozbudowany. Jesteśmy w 5 rozdziale Łukaszowej Ewangelii. Oni zaś rzekli do Niego: uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, podobnie też uczniowie faryzeuszów, natomiast twoi jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich: czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego i wtedy w owe dni będą pościli. Opowiedział im też przypowieść. Nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego, mówi bowiem: stare jest lepsze. Kiedy spojrzymy na kryteria wyodrębnienia perykopy, podobnie jak w Ewangelii według świętego Marka, ale też i Mateusza, zauważamy, że tym czynnikiem najistotniejszym dla wyodrębnienia perykopy będzie kryterium tematyczne. Kryterium chronologiczne się nie zmienia. Zmienia się tylko w pewnej mierze kryterium geograficzne. Oczywiście zmieniają się postacie, bo mamy tutaj różne kontrowersje. Natomiast tym, co jest najistotniejsze dla wyodrębnienia perykopy, to jest temat, kryterium tematyczne. Pan Jezus dyskutuje z faryzeuszami, nie mamy tutaj uczniów Jana. Wcześniej dyskutował z faryzeuszami podczas uczty po powołaniu Lewiego. Następnie rozmawia o szabacie, więc zmienia się temat rozmowy. Warto też spojrzeć na porównanie synoptyczne, a więc w jaki sposób Łukasz, ta perykopa według myśli Łukasza wiąże się z innymi wersjami Ewangelii. I warto zwrócić uwagę przede wszystkim na 4 elementy. Pierwszy to święty Łukasz nie określa dokładnie, kto zadaje Jezusowi pytanie. Mówi: oni powiedzieli do Niego. Ale to, co jest najistotniejsze w całej tej perykopie, to dopowiedzenie w 39 wersecie. Jezus mówi: kto się napił starego wina, nie chce potem młodego, mówi bowiem: stare jest lepsze. Spójrzmy, w jaki sposób święty Łukasz rozumie te słowa Jezusa.
Otóż zwróćmy uwagę, że w tekście Łukaszowym jest mowa nie tylko o poście, ale także o modlitwie. Jest to charakterystyczny temat tej Ewangelii, a modlitwa i jałmużna obok postu należała do tych najbardziej rozpowszechnionych praktyk religijnych, pobożnościowych, przecież już w Starym Testamencie. Łukasz także mówi o tym dniu, kiedy oblubieniec zostanie zabrany, kiedy nadejdą dni. To jest nawiązanie do pewnej formuły prorockiej. z czasu ściśle określonego wydarzenia, wydarzenia czasów ostatecznych, czas ustalony przez Boga, które to wydarzenie w dziejach narodu, w historii zbawienia ma przełomowe znaczenie. I chciałbym zwrócić uwagę na ten ostatni element, właśnie na to dopowiedzenie, że kto napił się starego wina, nie chce potem wina młodego, bo mówi, że stare jest lepsze. Tekst Łukaszowy odnosi się do doświadczenia. Stare wino jest lepsze. Kto spróbował starego wina, nie chce wina młodego. To odnosi się do sytuacji rozmówców Jezusa. Oni są wychowani zgodnie z prawem mojżeszowym, mają zatem szacunek do tradycji. Jezus rozumie, że nie jest im łatwo przyjąć nowość Jego nauczania i rozstać się ze swoimi starymi przyzwyczajeniami, z jakimiś praktykami religijnymi, pobożnościowymi, głęboko zakorzenionymi w ich życiu. W pewien sposób można zatem powiedzieć, że Jezus okazuje zrozumienie dla ich postawy, nawet w jakimś stopniu jakby chciał wytłumaczyć, dlaczego może mają taki problem z przyjęciem tego, co nowe. Bo ciągle im się wydaje, że stare jest lepsze, że stare jest wystarczające. To też, to zdanie rozumiemy w kontekście teologii trzeciego ewangelisty.
Warto też tutaj przypomnieć sobie, że święty Łukasz w jakiś sposób towarzyszył świętemu Pawłowi, więc znał również myśl świętego Pawła, zwłaszcza tę, którą Paweł zaprezentował w listach do Rzymian, w liście do Galatów, a więc o usprawiedliwieniu z wiary, a nie z uczynków. I tutaj ten tekst bardzo mocno rozbrzmiewa w kontekście też teologii pawłowej, zwłaszcza właśnie ten ostatni werset, kto pije, napił się starego, nie chce nowego, tak mówi Łukasz. Dokładnie w tekście mamy tutaj imię słów, nikt z pijących, tych, których dotąd piją stare wino, nie chce młodego, bo mówi stare jest lepsze. W języku greckim widzimy tutaj taką grę słów, hopalaios, chrestos estin, stare jest lepsze, chrestos, chrestos, chrystos. Chrestos oznacza też zbawienny, oznacza dobry, użyteczny. A więc mamy tutaj to rozumienie, które Jezus prezentuje słuchaczom. Nikt z tych, którzy w prawie, w uczynkach z ciała upatruje zbawienia, nie chce powiedzieć o nim, który jest nowym winem, że on jest prawdziwym Mesjaszem. Kto pił stare wino, w którym upatrywał źródła usprawiedliwienia, temu trudno przyjąć nowe wino, a więc moc usprawiedliwiającą, która jest w Jezusie Chrystusie.
Analizowana perykopa dzisiaj pokazuje nam, jak bardzo ewangelista Mateusz i Łukasz korzystają z Ewangelii Marka, jak to, co jest, to, co znajdują w tradycji, wykorzystują jednak dla również wyrażenia tego, co jest jakby bliskie ich sercu, bliskie ich przekonaniu, co jest także potrzebą wspólnoty, do której kierują swoje teksty. Ta dyskusja na pozór prosta, czy kontrowersja między faryzeuszami, uczniami Jana i Jezusem, która dotyczy postu, staje się zatem kontekstem dla wyrażenia ważnych prawd o Jezusie jako Mesjaszu, jako oblubieńcu Izraela, o czasach mesjańskich, które się rozpoczęły, o Bogu, który przychodzi w Jezusie Chrystusie nie tylko, aby odnowić, ale aby zawrzeć jakościowo nowe przymierze, uczta weselna, zaślubiny, nowa relacja. I zatem nowa relacja domaga się również nowego sposobu wyrażenia tej relacji. Nie zawsze to, co stare, do czego człowiek jest przyzwyczajony, będzie wystarczające i pożyteczne, aby tą relację wyrazić, aby tą relację opisać. Te teksty są dla nas takim też przypomnieniem, abyśmy byli otwarci na nowość Ewangelii, na świeżość Jezusowego nauczania, aby ta Ewangelia, dobra nowina, wyprowadzała nas także czasami z naszych przyzwyczajeń, z tego, co jest pewną rutyną, z tego, w czym pokładamy nadzieję, patrząc z naszej ludzkiej perspektywy. I jednocześnie wzywa nas do tego, że nie zawsze to, co stare, da się całkowicie wykorzystać, aby wyrazić to, co nowe. Czyli czasami trzeba odrzucić to, co stare, przemienić, bo aby wino nowe zachowało się, potrzebny jest nowy bukłak. To jest właśnie to przesłanie tego tekstu, które pozostaje ciągle dla nas aktualne.
Drodzy Państwo, zachęcamy i zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Numery do studia telewizji Trwam 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów z zagranicy numery 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Mamy pierwszy telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Chciałem zadać pytanie dotyczące starego i nowego człowieka, bo Pan Jezus właśnie tłumaczył o tym, że jest stary i nowy człowiek i na przykład w Ewangelii Mateusza, tam gdzie mówi o miłości, mówi, że słyszano, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I tu chciałem zadać pytanie, jak to jest możliwe, co by się mogło stać, żeby właśnie ludzie między sobą czynili pokój, jeden do drugiego nie podskakiwał, nie rzucał się, tak jak to teraz widać. I właśnie jest takie wytłumaczenie u Izajasza, tam gdzie Pan Bóg tłumaczy, jak to będzie, że pokój
Panie,
zapanuje.
Panie Andrzeju, jeżeli mogę, bo Pan stawia pytanie, to pozwolimy naszym gościom i nie bać się mówić, że Pan jest Andrzejem z Olsztyna. Nie bać się, będziemy starali, jak Pan nie będzie przesadzał, to my będziemy się starali też odbierać Pana telefony i będziemy też starali się słuchać to, co Pan do nas mówi. Mamy pytanie, mamy konkretną sprawę.
Tak, stary człowiek, nowy człowiek. To jest rzeczywiście to, o czym dzisiaj była też mowa. Stare wino, nowe wino, stare bukłaki, nowe bukłaki. Tym, co charakteryzuje nowe wino, a więc uczniów Jezusa, to jest ta nowa mentalność życia, w której centrum rzeczywiście jest miłość. I to jest cecha charakterystyczna. Jezus, mówiąc do uczniów w Wieczerniku, jakie zostawia im przykazanie, nowe przykazanie właśnie dla nowych ludzi, to nowe wino, ten nowy ogień, to jest miłość, zwłaszcza miłość nieprzyjaciół. Więc tych ludzi, którzy są inni ode mnie, ale ta miłość w ustach Jezusa ma charakter taki, jak Jezus to pokazał na krzyżu. To jest oddanie swojego życia za drugiego człowieka. A więc nie chcę ocalić siebie dla siebie, ale chcę oddać całe swoje życie dla drugiego człowieka. Jezus tego nas uczy.
Czyli odkrywamy też sens i istotę tego nowego prawa, nowego przymierza, tego, co Chrystus do nas też mówi, co nam zostawia.
No tak, to jest najgłębsza istota. Jezus dzisiaj mówi, właśnie w tej perykopie to odczytujemy, mówi do uczniów, przylgnijcie do mnie całkowicie. Właśnie, nie idźcie za nauczycielami żydowskimi. To stare prawo, ta stara logika życia, ona już spełnia się, to wszystko, co było obietnicą, spełnia się we mnie. Teraz dajcie się pociągnąć przeze mnie. Jezus ciągnie, prowadzi swoich uczniów dokąd? Pod krzyż. Właśnie tam, gdzie objawia to, co jest naturą Jego misji, a więc miłość w wymiarze ofiary z siebie za innych, za braci.
Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Pan Jezus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Janina. Dziękuję za tą odpowiedź, bardzo mi też dużo dała ta odpowiedź teraz, którą słuchałam przez telefon, że tak Pan Jezus mówi, ta logika, że no róbcie wszystko, słuchajcie mnie, no Pan Jezus mówi. Zresztą Pan Jezus mówi w Ewangelii, już nie pamiętam której, kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. I do czego zmierzam? Chcę zadać tylko takie pytanie. Jak Pan Jezus mówi, ten lud, przepraszam, ten lud czci mnie tylko wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Ja to nawiązuję, czy dobrze rozumiem, tak to stara nauka właśnie nowa, że Pan no, nie zarzuca, nie chce nam tu powiedzieć, czy ja teraz coś, żeby zwrócić tak uwagę, czy potępić. Nie, te słowa dla mnie to są wypowiedziane z wielką miłością, żebyśmy słuchali nie ludzi, nie nas, bo to no, nasza nauka, my, a Pan Bóg, nie możemy się równać. I o to właśnie chodzi Panu Jezusowi, żeby Go słuchać. I on najbardziej mnie boli ta stara nauka, to Ojcze nasz, jak Pan Jezus nas nauczył, to i nie wódź nas na pokuszenie, a wiadomo, kto nas wiedzie na pokuszenie. Ten nasz nieprzyjaciel, nie nasz tatuś kochany. Chciałam tylko taką odpowiedź i przepraszam.
Dziękuję.
I to z wielką miłością, z Panem Bogiem.
Dziękuję Pani Janino, z Panem Bogiem.
Myślę, że tu Pani dotknęła dwóch ważnych rzeczy. Mianowicie pierwsza rzecz jest taka, że rzeczywiście chodzi o naukę Pana Boga. Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. To jest pewna przestroga, abyśmy nigdy nie próbowali zastąpić nauczania Bożego, to co już mamy w sprawie Starego Testamentu i to co mamy objawione w Jezusie Chrystusie, naszymi przekonaniami. Czyli nigdy nie wolno dopuścić do tego, aby dekalog, aby prawo Boże został zastąpiony prawem ludzkim, bo tak nam jest łatwiej, bo tak nam się wydaje, albo jesteśmy o tym przekonani, czy demokratycznie przegłosujemy, że tak powinno być. Natomiast druga sprawa tej wypowiedzi Jezusa, czci mnie tylko wargami. Co to znaczy? Że właśnie nie ma nawrócenia serca. Że każde wyznawanie nawet wiary, praktyki pobożne, którym jest post, jałmużna, modlitwa, może być tylko zewnętrznym znakiem oddawania czci Bogu, a serce będzie ciągle gdzieś daleko. I już prorocy starotestamentalni bardzo mocno właśnie przestrzegali lud wybrany przed taką postawą, przed pewną postawą, możemy powiedzieć, zakłamania, właśnie nieszczerości serca. To, co my czynimy na zewnątrz, powinno być wyrazem tego, co dzieje się wewnątrz człowieka. Natomiast nigdy nie może być środkiem zastępczym albo zamiast, prawda? Mnożymy ofiary, mnożymy akty jakieś kultu, nawet wydłużamy nasze modlitwy, praktyki postne, jałmużne, po to, żeby przykryć faktycznie nasze grzechy, nasze słabości. I to jest bardzo ważne. W tym kontekście chciałbym przypomnieć słowa proroka Izajasza, właśnie w kontekście postu, kiedy mówi Bóg, jaki post wybieram, to znaczy jakiego postu oczekuję, jaki post jest mi miły. Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych, wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnymi, wprowadzić w dom biednych tułaczy. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza. Jasne słowa. W roku miłosierdzia, który rozpoczynamy, też konkretna wskazówka. O jakie miłosierdzie chodzi Bogu? O jakie praktyki pobożnościowe, religijne, jeśli tak można powiedzieć, są Panu Bogu miłe? Którymi czcimy rzeczywiście Boga, bo one wyrażają nas.
Dziękuję. Drodzy Państwo, jeszcze mamy minutę na postawienie pytania i minutę na odpowiedź. Bardzo proszę.
Można jeszcze?
Można.
Cześć Boże, Anna Gniezna. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy.
W nowym, no już nie nowym, bo grudzień, roku akademickim. Obok księży wykładowców no, nie ma czasu, ale ja mam takie pytanie, może być takie krótkie, lingwistyczne. Ksiądz profesor użył tego, to passivum, to było drugiego słowa, zapomniałam. Passivum,
passivum
w pierwszej perekopie.
Passivum divinum.
Divinum, o właśnie,
albo...
tak.
Teologikum albo teologikum.
Dobra, czyli i te logiony. Logiony, dokładnie...
logiony to są wypowiedzi.
Aha, takie wypowiedzi. Łączące jakby, tak?
Tak, od logia, greckiego słowa oznaczające słowa po prostu, wypowiedzi Jezusa.
Aha, rozumiem. I jeszcze tę grecką, to z kolei do księdza doktora Kota, tę grecką grę słów, to stare, to znaczy...
Chrystos.
Właśnie.
Chrystos.
Tak.
I Mesjasz jest Chrystos.
Aha, aha.
Jest Chrystos.
Aha, w tym sensie. Ha. I jeszcze no, chciałam tak, może tak ironicznie zwrócić uwagę, że właściwie rzeczywiście Ewangelia to nowe łamie stereotypy, które mówią, że im starsze wino, tym lepsze.
No właśnie.
No właśnie, tak zastanawialiśmy się, czy Pani Anno, czy to będzie spór jakiś dzisiaj. Ksiądz Piotr mówił bardzo często o tym sporze, tak, z tradycją, tak. O tym, to tej kontrowersji, którą tak. Wprowadzał Chrystus. Bardzo dziękuję Pani Anno, dziękuję Pani. Więc tak pozostajemy na tym, by też rozumieć, tak nie tylko przestrzegać chcemy prawa, ale realizować, myślę, też i plan Boży, bo to jakoś na to kładł swoim słuchaczom, przede wszystkim uczniom, Jezus Chrystus.
Jezus wprowadza uczniów w głąb serca. Mówi, nie pozostawajcie na tym, co na zewnątrz, co widoczne dla oczu, ale ważne jest to, jak serce jest zjednoczone, czy jest posłuszne Bogu. To jest przeciwwaga grzechowi pierwszych rodziców. Tam było wyjście poza to posłuszeństwo, słuchanie Boga, stawianie siebie jako kryterium dobra i zła. A Jezus mówi, słuchajcie Boga, On jest jedynym kryterium i tam ma być zespolenie z Nim w sercu.
Bardzo dziękuję. Dziś naszymi wykładowcami byli ksiądz profesor Paweł Podeszwa.
Dziękuję.
I ksiądz dr Piotr Kot. Dziękuję też i Państwu za uwagę. Zapraszam za 2 tygodnie, czyli już w okresie Bożego Narodzenia, spotkanie z Katedrą Biblia w Kulturze. Trochę zobaczymy pięknych dzieł sztuki, które może też będą nas w jakiś sposób nastrajały i uczyły, jak przyjmować orędzie Ewangelii, jak przyjąć Chrystusa, którego pamiątkę będziemy przeżywali, pamiątkę narodzenia. Dziękuję Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.